Geneza utworu. Około 1875 roku 1/4 obszaru świata znalazła się w sferze wpływów kilku europejskich mocarstw. Druga połowa XIX wieku to, jak pisze Norman Davies, czas uprawianej przez świat szarpaniny o panowanie nad ostatnimi krajami, które jeszcze nadawały się do kolonizacji. Dodać należy kolonizacji politycznej i gospodarczej, której towarzyszy misja europeizacji obszarów do tej pory nie będących w sferze wpływów kultury śródziemnomorskiej. Terenem, który przyciąga francuskie, belgijskie czy brytyjskie spółki handlowe, jest, poza swoją północną częścią, dziewicza Afryka, ląd tajemniczy, do tej pory nieeksploatowany, wymarzony cel polityki państw nowoimperialnych, których ekonomiczne potrzeby wyrażać się będą w maksymalnej eksploatacji afrykańskiej ludności i zasobów naturalnych tego kontynentu. Natura europejskiego imperializmu między 1880 a 1914 rokiem zmienia się. W tym okresie podboje kolonialne na całym świecie ulegają intensyfikacji. Nowy imperializm to odpowiedź na wzrastające w krajach uprzemysłowionych zapotrzebowanie na żywność, surowce, rynki zbytu i możliwości inwestycji. Uprawiany był przez nowych, czyli Niemcy, Belgię, Włochy, Stany Zjednoczone i Japonię. A Wielka Brytania i Francja, które swoje kolonie zakładały już od 200 lat, zdwoiły wysiłki. Wzrost liczby potęg kolonialnych, szukających tytułu do kurczących się stale obszarów, szczególnie w tropikach, zaognił rywalizację. W samej Afryce posiadłości europejskie wzrosły z 11% w 1875 do 90% w 1902 roku. Ten skok w dużej mierze umożliwiła konferencja Berlin-Kongo z lat 1884-85, która praktycznie podzieliła Afrykę pomiędzy Anglię i 13 innych państw zachodnich. Stworzyła niesławne i źle pomyślane wolne państwo Kongo króla Leopolda. Te fakty nieobce były Konradowi, oficerowi brytyjskiej marynarki handlowej. Sceptyczne i negatywnie wartościujące sądy dotyczące europejskiego władania nad tak zwanymi barbarzyńcami znalazły swoje odzwierciedlenie w utworach pisanych po roku 1890. Ryzykownym uproszczeniem byłoby jednak pełne identyfikowanie doświadczeń biograficznych Konrada z fikcją literacką, jaką jest Jądro Ciemności. Pokusa taka istnieje, szczególnie w sytuacji, gdy utożsamimy Marlowa z autorem tekstu. Jądro Ciemności nie jest jedynie zapisem podróży, literackim dziennikiem wędrowca. To wielopoziomowa, symboliczna struktura. Jednak trudno pominąć przy analizie utworu fakt, jakim była podróż Konrada w górę rzeki Kongo. Podróż tę traktować możemy jako niezwykle ważną artystyczną inspirację, istotny konkret, który ulega przetworzeniu w dziele sztuki, zyskując tym samym powszechne, uniwersalne znaczenia. 10 maja 1890 roku Joseph Conrad wypływa z Bordeaux, by objąć stanowisko dowódcy małego parowca na rzece Kongo, należącego do flotylli belgijskiego towarzystwa akcyjnego do handlu z Górnym Kongo. Pisarz przybywa tam 12 czerwca. 13 czerwca schodzi na ląd w Matadi i udaje się w ponad 300-kilometrową wędrówkę do Kinszasy. Odcinek między tymi miejscami nie nadaje się do nawigacji. Od 13 czerwca do 1 sierpnia, a więc w podróży od Matadi do Nselemba, oddalonego około 20 kilometrów od celu wędrówki pisarza, Konrad prowadzi dziennik podróży po Kongo. Jego polskie wydanie opublikował Miłobęcki w kwartalniku Nautologia w roku 1974. Na początku września obejmuje dowództwo nad parowczykiem Le Roi de Belge. W październiku Konrad rezygnuje z pracy na rzece Kongo z powodu febry i reumatyzmu. Po powrocie do Londynu spędza zresztą miesiąc w szpitalu, nigdy nie odzyskując pełni sił. Co zawiera dziennik? To oszczędna w słowach relacja, pozbawiona osobistych komentarzy, ograniczona do zapisu tych elementów rzeczywistości, które wydają się być dla pisarza uciążliwe, trudne do zniesienia. Echo, atmosferę tego zapisu znaleźć możemy w napisanym 10 lat później Jądrze Ciemności. Nota z każdego dnia dotyczy pogody, najczęściej to czas bez słońca, mgła, zimny, wilgotny wiatr, krajobrazu, ciemna zieleń, łagodne wzgórza, dzikość, bezsenności powodowanej przez moskity i złe samopoczucie. I, co najciekawsze, postaci osób napotkanych po drodze. Czwartek, 3 lipca, wyruszamy po nocnym odpoczynku o 6 rano. Przekraczamy niskie pasmo wzgórz i wkraczamy do rozległej doliny, albo raczej równiny przedzielonej po środku. W obozowisku widzę zwłoki Bankongo. Zastrzelony? Przerażający smród. Oto zapis z następnego dnia. Widzimy kolejne zwłoki leżące koło ścieżki w medytacyjnej pozie. Moskity. Nocą po wschodzie księżyca słyszę strzały i bębnienie dobiegające z odległych wiosek. Spędzam złą noc. Widać wyraźnie, że mordercze ślady pogoni za kością słoniową pisarz rejestrował z dużą wyrazistością, w pełni świadom tego, w jakim miejscu się znajduje. Klimat dzikości przestrzeni, a także odczuwalną bliskość śmierci odnaleźć można w napisanej później noweli. Echo podróży Konrada po rzece Kongo, czyli nowela Jądro ciemności, została po raz pierwszy opublikowana w odcinkach w Blackwood's Edinburgh Magazine i przetłumaczona w 1930 roku na język polski przez Anielę Zagórską. Nowela budziła największe zainteresowanie krytyki w latach 1950-75. Uznana została obok takich tekstów jak Śmierć w Wenecji Tomasza Manna czy Proces Franza Kafki za przykład nowoczesnej literatury skupiającej w sobie problematykę istotną dla dwudziestowiecznej cywilizacji. Do noweli Konrada nawiązywał też w swej twórczości Thomas Eliot, pisząc w 1922 roku Ziemię jałową i Wydrążonych ludzi w 1925. W 1979 roku utwór Konrada posłużył Coppoli jako pretekst do skonstruowania scenariusza obsypanego nagrodami filmu Czas apokalipsy.